schematy rodzinne, bym poprosił te slajdy, ale właśnie dziękczynienie, uwielbianie to jedne z lepszych form oddziaływania terapeutycznego. Nie wiem, kiedyś były takie badania, które pokazały, że czytanie Słowa Bożego z drugą osobą działa tak samo terapeutycznie i pewnie Winfried mógłby więcej powiedzieć na ten temat, bo on to robi. Tam w tym swoim ośrodku wsparcia czytają, modlą się razem, ale czytanie Słowa Bożego jest tak samo terapeutyczne jak tak zwane świeckie formy terapii. Wiecie, okazało się, że to jest sposób oddziaływania. Polecam wam bardzo fajną książkę profesora Czabały, Czynniki leczące w terapii. I on mówi, że jest tak wiele tych różnorodnych form terapii, ale tak naprawdę one działają jakby na podobnych zasadach, czyli są czynniki kluczowe w terapii. I między innymi czynnikiem kluczowym w terapii jest osoba terapeuty. Ty jesteś czynnikiem kluczowym, tak? I więź, druga kwestia, więź, która nas łączy, tak? Więc czytanie Słowa Bożego, okazało się, że były robione badania właśnie, ci różni duszpasterze siedzieli, czytali z osobami, które zmagają się, cierpią, czytali Słowo Boże i okazywało się, że te dobrane fragmenty działały tak samo terapeutycznie, jak właśnie taka terapia typu behawioralnego. Bo to jest więź, bo to jest sposób oddziaływania. Teraz na tej ostatniej sesji zajmiemy się tymi demonami przeszłości, demony w cudzysłowiu, dlatego że nie chodzi mi sensu stricto demony, aczkolwiek ja wierzę w świat duchowy. W świat duchowy Pan Bóg jest duchem, diabeł też jest postacią duchową, demony też są istotami duchowymi. Ja wierzę, wierzę w coś takiego jak opresja demoniczna, jak gnębienie demoniczne, ale bardzo często widzę, że to, co my chcielibyśmy przypisać demonom i o tej opresyjności demonicznej, to bardziej tutaj rolę odgrywa to nasze dziedzictwo wyniesione z domu, schematy nasze, których do końca sobie nie uświadamiamy, to wszystko, co w nas siedzi, a nie są to żadne demony, tak? Tylko nasze deficyty, nasze bóle, nasze zranienia, nasze nieumiejętności, nasze nawyki, nasze przyzwyczajenia, a my chętnie byśmy to przerzucili na demony. Czym jest dziedzictwo? Ja mówię, że to tak jak zostawiamy dziedzictwo materialne, coś, co otrzymujemy po naszych rodzicach, dziadkach, pradziadkach, jak ktoś ma piękną kamienicę po pradziadku, zobacz, jakie to jest dziedzictwo, a szczególnie teraz w centrum jakiegoś dobrego miasta, to jest wielki majątek. Dziedzictwo odgrywa dużą rolę, tak? Bo czy chcemy, czy nie chcemy, dziedzictwo otrzymujemy. Długi też się dziedziczy. I to nie jest dobra wiadomość, tak? Ale coś dziedziczymy, coś po naszych sprzodkach i to co najmniej do czwartego pokolenia, tak? A prawdopodobnie jeszcze dalej. W terapii rodzin, terapii małżeństw używa się tak zwanych genogramów. Jak się prześledzi to, co działo się u dziadków, u pradziadków, to okazuje się, że pewne schematy, pewne wzorce są tak powtarzalne, że jesteśmy zdumieni. Często w środowiskach chrześcijańskich mówimy to tutaj o przekleństwie pokoleniowym. Można byłoby to tak nazwać, gdyby to w mądry sposób się pookreślało albo dookreśliło, co to jest to przekleństwo pokoleniowe. Bardziej to jest związane nie z formą jakąś duchową, demoniczną, ale bardziej z przekazywaniem pewnych schematów funkcjonowania, wzorców, tak? Sposobu podejścia. Czyli to nie jest dziedzictwo sensu stricte duchowe, ale bardziej psychiczne i wydaje mi się, że to my najczęściej mylimy, nazywając rzeczy psychiczne duchowymi. Czym jest to dziedzictwo? Są to różnego rodzaju wzorce, zachowań, reakcji, wyrażania emocji, stylu komunikacji, rozwiązywania konfliktów, postrzegania świata, ludzi. To nie jest tak, że dziecko tego się nauczyło z powietrza. Tak? Dzieci nie uczą się z powietrza takich rzeczy, uczą się patrząc. Uczą się poprzez naśladowanie i później uwewnętrznianie, czyli interioryzacja, czyli to coś, co jest na zewnątrz, staje się powoli moim światem. Tak? Dziecko, które wychowało się w chacie u Masaja, przyjmuje ten schemat, ten świat tamtego świata. Tak? Natomiast ktoś, kto wychowuje się w domu, w Europie, w Polsce, przyjmuje ten cały schemat i to dziedzictwo, które jest związane z tą kulturą, z tym środowiskiem. Czyli to jest uwewnętrznienie tego całego świata. To jest uczenie się, zapisywanie na bazie naszej biologicznej struktury. Tak? Na bazie tego, co jest biologiczne, w tym temperamentalność i osobowość jest bardziej biologiczna. Charakter nie jest biologiczny, charakter się zapisuje dopiero. Natomiast temperamentalność człowieka, jego osobowość jest typowo biologiczna, a osobowość jest dużo bardziej związana właśnie z tą sferą wewnętrznego funkcjonowania biologicznego. Ale też dziedziczymy system duchowy, czyli system wartości, postrzegania Boga, relacji z Bogiem. Stąd zobaczcie, jak ważne było w Izraelu, jakie przykazanie. Będziesz wpajał swoim synom, tak? Przywiążesz słowo. Zobaczcie, jaką rolę odgrywało to dziedzictwo duchowe, by przekazywać wzorce, by przekazywać wartości. By ludzie byli blisko związani. Dlatego wychowanie ma niezwykle kluczową rolę właśnie w tego, w jaki sposób dziecko w przyszłości będzie funkcjonowało. Czyli to jest takie zapisywanie twardego dysku. Nasz mózg działa w sposób bardzo biochemiczny. My chcemy bardzo uduchowić wszystko. My jesteśmy istotami duchowymi, ale też nasz mózg to jest olbrzymia fabryka biochemiczna. Tyle różnych substancji tam jest produkowanych i mózg działa na zasadzie biochemiczno-elektrycznej. Tak? Takie przyziemne, fizjologiczne, ale tak jest. Ale w tym wszystkim Bóg dał nam duch, jakby duchową też rzeczywistość. I uczymy się poprzez patrzenie. Dzieci naśladują wzorce rodziców. Przeżywanie emocjonalne bardzo wzmacnia. Zobaczcie, co pamiętacie z dzieciństwa, jak mieliście 5 lat, bo najczęściej z tego okresu pochodzą wspomnienia. Czasami może 3-letnie dzieci, jak przeżyły jakąś traumę, pierwszy raz zaprowadzenie do przedszkola i zsikanie się, to może to tak przeżyły emocjonalnie, że zapamiętały. Co pamiętacie z dzieciństwa? Najczęściej pamiętamy te kwestie, które były związane z emocjonalnością, że coś w sferze emocjonalnej przeżyliśmy, to się utrwaliło. Czyli to jest zapis w naszym mózgu wzmacniany przeżyciem emocjonalnym. To pamiętamy. Jeśli ktoś przeżywa traumy, to zobaczcie, jak to się zapisuje w jego mózgu. Natomiast wiele rzeczy, które dziecko przeżywa przed 3-4 rokiem życia, ono nie pamięta, ale ono się zapisuje w jego mózgu na bazie podejścia do świata, tak? Albo lękowe przywiązanie do rzeczywistości, do świata, do drugiej osoby, albo takie traumatyczne, odrzuceniowe przywiązanie i ktoś ciągle boi się, że będzie odrzucony, to w dużej mierze właśnie związane z tym, jak dziecko było traktowane w pierwszych miesiącach życia. Tak? Czy miało zaspokojone swoje potrzeby, czy nie miało zaspokojonych swoich potrzeb? Czy było karmione przypadkowo, czy było karmione właśnie systematycznie na żądanie? To wszystko ma znaczenie. Mało tego, okazuje się, że jest cała kwestia prenatalna, czyli przeżycia dzieci w łonie matki. Co dziecko przeżywa w łonie matki, tak? bo dziecko przeżywa, bo hormony, które matka produkuje, na nie wpływają, tak? Czyli natężenie hormonów ma wpływ. Stres przeżywany przez matkę ma wpływ, okazuje się, na dziecko, na to, co dziecko przeżywa. I dlatego to jest ważne. Ja nie chcę nadawać zbytniego znaczenia, ale okazuje się, że to ma znaczenie, co dziecko, co kobieta przeżywa w okresie ciąży, jak jest traktowana w małżeństwie, czy ma spokój, czy ma dużo stresu, napięcia, to wpływa na rozwój płodowy poprzez właśnie wydzielane hormony, poprzez regulowanie napięcia układu nerwowego. I później te pierwsze lata życia dziecka, o których w ogóle nie pamiętamy, ale jest tak zwana pamięć i skórna, i pamięć nerwowa, że reagujemy naszym systemem nerwowym albo spokojem, albo lękiem, albo bezpieczeństwem, albo takim napięciem. Tak? Nie wiemy, skąd to się wzięło, a to się wzięło nie z powietrza, tylko z tego, co działo się w domu rodzinnym. Dziecko później uwewnętrznia ten świat wartości, świat wzorców, norm społecznych i uważa, że to jest własne. No taki jestem. Ale dlaczego taki jestem? Nie dlatego, że urodziłem się gdzieś tam, tylko urodziłem się w konkretnym domu, w konkretnej relacji i konkretni ludzie nami oddziaływali, tak? Bliscy, matka, ojciec, kuzynostwo, wujostwo i tak dalej. Cała bliska rodzina miała wpływ i to te wzorce nas kształtowały. W mózgu tworzą się tak zwane te neurochemiczne ścieżki połączenia. Mózg dziecka jest bardzo plastyczny i plastyczny pozostaje prawie przez całe życie. Ostatnie badania pokazują, że mózg człowieka jest bardzo plastyczny, nawet jak się ma 40, 50, 60 lat. Natomiast w wieku dziecięcym komórki nerwowe są jak takie małe sadzonki i one się rozrastają, nie zwiększa się ich ilość. Ilość komórek nerwowych się zmniejsza, ale komórki te rozrastają się, tak jak widzicie, małe krzaki, a później olbrzymie drzewa po 100 metrów. I tak rozwijają się komórki nerwowe. One rosną i coraz więcej wytwarzają tych połączeń między sobą, czyli wytwarzają się ścieżki nerwowe. W jaki sposób? Przez powtarzanie, przez pewne mechanizmy torowania, tak? I pewne ścieżki rozwijają się, później pewne zanikają, ale coś lata późniejsze to jest porządkowanie tego bałaganu w głowie dziecka. I dlatego tak ważne jest to, co dzieje się w środowisku, tak? I odwieczny spór, co ma większy wpływ, czy biologia, czy środowisko. I jedno i drugie jest ważne, tak? Bo mamy pulę genów i mamy środowisko, które nas kształtuje. I to jest ważne, i to oddziałuje. I dziedzictwo, które przyjmujemy, jest procesem, może nie w pełni przez nas uświadamianym, ale bardzo realnym, bo powielamy schematy. I dzisiaj głównie będziemy dotykali tego tematu nie dziedzictwa dobrego, bo jeśli odziedziczyliście kamienicę po dziadku, to błogosławię, niech ona wam służy jak najlepiej, tak? Ale będziemy mówili o dziedzictwie, które jest destrukcyjne, tak? Które sprawia nam problemy. Bo jeśli odziedziczyliśmy dobre wzorce, to jest naprawdę wielkie błogosławieństwo. Ale wyjdźmy z tej perspektywy. Możemy być błogosławieństwem dla naszych dzieci, albo możemy być przekleństwem. Albo tym, albo tym. Na pewno nigdy nie będziemy neutralni. Tak? Albo stajemy się błogosławieństwem, albo przekleństwem. Albo naszym dzieciom pomagamy, albo utrudniamy życie. Tak? Ja czasami słyszę takie historie, ale przecież ja tak kochałam swojego synka, ja byłam taka dobra dla niego. Tak? I przez to, że tak go kochałaś małpią miłością, to nawywracałaś mu w głowie i nie dziw się, że teraz jest narcyzem i egoistą. Tak? Bo takie mu myślenie wprowadziłaś, tak mu to w głowie poukładałaś, że on teraz myśli, że cały świat ma się kręcić wokół niego, że on jest najważniejszy. To bycie dobrym rodzicem bardzo często jest szkodliwe. Ja mówię w cudzysłowie bycie dobrym rodzicem, nadopiekuńczym, nadtroskliwym. Słuchajcie, część mojej pracy to często jest pokazywanie rodzicom: nie bądź osobą wyręczającą. Jak dziecko popłacze, dziecku będzie niewygodnie, nic się jemu nie stanie. Tak? Ono uczy się. Roślinka, żeby dobrze wyrosła i naprawdę życie wiatry nie złamały, co musi być poddana tym wszystkim działaniom. Jeśli dziecko jest chronione przez tego dobrego rodzica, później nic dziwnego, że idzie w dorosłe życie i życie już nie chroni, nie jest pod kloszem. I wtedy przerasta możliwości i dziecko co robi? Wycofuje się, załamuje, nie radzi sobie i może łatwo uciekać w ten swój świat urojony, bo on jest łatwiejszy, albo w swój świat zamknięty, ale nie umie sobie radzić z życiem. Dzieci muszą przechodzić normalne zmagania, trudności, by dobrze funkcjonowały. Stąd ja często też mówię, nie chronimy naszych dzieci nadmiernie, jeśli to nie jest potrzebne. Dzieci w rodzinach chrześcijańskich muszą pozmagać się z życiem, a nie być ciągle chronionymi. Tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie ruszaj. Muszą różnych rzeczy popróbować, by dostać w tyłek, by nauczyły się, że ogień parzy, nóż kaleczy, drugi człowiek może skrzywdzić, a nie być ciągle chowane pod kloszem. Zgadzacie się? Nie chowajmy dzieci pod kloszem, bo później sobie nie poradzą w życiu. Jak trochę ich poboli, przeżyją niewygody i będą musiały posprzątać po sobie, bo okazuje się, że później 20-letni facet i on myśli, że sedes się sam sprząta, bazienka sama błyszczy, tak? A nie wie, że matka bierze gumowe rękawice i zasuwa porządnie, tak, żeby to wszystko wyczyścić. On był zawsze przyzwyczajony, że było czyste i nigdy nic nie musiał robić. A później staje w małżeństwie, jest zdziwiony, że żona rzuca rękawice i krzyczy do roboty. A on nie wie, co z tym się robi. Słuchajcie, nie wyręczajmy. Czyli w naszym mózgu tworzą się różnego rodzaju schematy i one mają olbrzymi wpływ na nasze życie. Oddziałują na nas to, jak my funkcjonujemy. Czyli wiele tradycji związanych z różnego rodzaju doświadczeniami z dzieciństwa później sami powielamy. Tak? One są punktem odniesienia w naszym życiu. To, czego doświadczyliśmy, w jaki sposób nas ukształtowało. Bardzo często jest tak, że traumatyczne doświadczenia powodują różnego rodzaju blokady. Blokujemy się na takiej zasadzie: nigdy więcej nie pozwolę z siebie skrzywdzić, więc nie otworzę się więcej na relacje. I później, zobaczcie, taki chłopak, który w ten sposób wchodzi w dorosłe życie, ale z tyłu głowy gdzieś ma to myślenie: więcej nigdy nie pozwolę się skrzywdzić. Ale to związane jest z tym, nie wejdę z nikim w bliską relację. On chodzi w relację małżeńską, a w relacji małżeńskiej nie da się być daleko. Wtedy trzeba być blisko, tak? Ale on boi się tej bliskości, bo boi się krzywdy, że będzie skrzywdzony. I ten schemat gdzieś skrzywdzonego dziecka ciągnie się u niego przez całe życie. Jeśli się z tym nie rozprawi, to będzie to dla niego ten demon, który go będzie gnębił. Czyli ten schemat, ten przekaz, tak, którego nauczył się od samego dziecka. I zobaczcie, te przyswojone wzorce, schematy mają równie fundamentalne znaczenie jak to dziedzictwo biologiczne, jak nasze geny. I pewnie, że tego nie chcemy, ale to mamy. I każdy z nas ma w sobie takie bolesne elementy. Czy ja bym chciał wiele tych rzeczy, które przeszedłem? Oczywiście, że nie. Ale one są we mnie. Ja ich się teraz ich nie wyprę, nie spowoduję, że ich nie będzie, one są. Tylko ja muszę nauczyć się dobrze z nimi żyć, by one nie zabijały mojego życia, by nie decydowały o moim życiu. jakie są te najczęstsze wzorce zachowań, które bierzemy po naszych przodkach. Czyli są to te wszystkie jakby takie kwestie podejścia w sferze emocjonalnej, w sposobach komunikacji. Warto sobie zadać pytanie, jak nasi rodzice się komunikowali ze sobą? Czy to było trzaśnięcie drzwiami? Czy to były godziny, dni, miesiące milczenia, nieodzywania się? Kiedyś pamiętam jeden chłopak, super zdolny, facet, który biegle władał 5 językami, który zdawał egzaminy z medycyny, robił specjalizację po francusku, gdzie niesamowicie utalentowany. I on mówi coś takiego. Pamiętam, jak przyniosłem do domu 3 z fizyki. Moja matka była tak obrażona, że przez 3 miesiące do mnie się nie odzywała. Zobaczcie, jaka trauma. Ile wstydu ten człowiek niósł w sobie z tego powodu, że ciągle jego matka, ojciec był profesorem, matka jakąś wielką damą i tak dalej, przez innych podziwiana, nauczyła go, że ciągle jest nieadekwatny, nieodpowiedni i szedł przez życie z takim wstydem. Ciągle nie dość. To był jego schemat w głowie, tak? Mieszkali w 5 krajach, dlatego się nauczył tych 5 języków, ale ile to go kosztowało, ale on był ciągle nie dość. Skończył super liceum, nie dość. Skończył studia, nie dość. Zrobił 1 specjalizację, ciągle nie dość. I gdy z matką rozmawia, facet ma prawie 40 lat, on mówi, ja mam ciągle poczucie, że ona ze mnie szydzi i że ciągle jestem nie dość. To są strasznie silne schematy. To są straszne więzy duszy. To, co zostało ukształtowane w tych pierwszych latach, to jest wartość, nasze poczucie, kim jesteśmy, tak? Albo styl naszego funkcjonowania, tak? Ugodowość. Ja zostałem wychowany, że muszę zrobić wszystko, by w domu było pięknie i harmonijnie, tak? Bo jeśli jest nieharmonijnie, to coś jest strasznego, przerażającego i całe moje życie przez długi czas to polegało na tym, byleby tylko doprowadzić do harmonii, do ugody. I byłem bardzo dobrym pastorem, bo pięknie wszystkich godziłem, tak? Bo niosłem ten schemat, że wszyscy muszą być ze sobą pogodzeni. Nie rozmawiajmy za dużo, przebaczmy sobie, przecież to takie chrześcijańskie. Trzeba ze względu na Pana Jezusa Chrystusa uniżyć się, bo we mnie był ten schemat, wszystko musi być ugodowe. To są strasznie silne mechanizmy oddziaływania, których najczęściej sobie nie uświadamiamy, tak? Nasze maniery, nasz sposób funkcjonowania. Ile razy mnie irytowała, jak moja żona mówiła, ty to jak twoja mamusia, tak? Ale jej chodziło o to, moje niektóre cechy zachowania, tak? Moja mamusia, przecież moja mamusia jest najlepsza, doskonała, nic w niej nie ma niewłaściwego. A teraz, jak mam 50 lat, ja widzę, że moja mamusia nie jest doskonała i że wiele rzeczy we mnie jest właśnie niezdrowych, niezdrowo ukształtowanych i które spowodowały różnego rodzaju trudności w moim życiu właśnie w relacjach małżeńskich. Bo te trudności najszybciej wychodzą w relacji małżeńskiej, czyli bliskiej relacji. Tak? Żelazo ostrzy żelaza, człowiek ostrzy człowieka. W pracy to nie wyjdzie za bardzo. Tam pewne rzeczy wychodzą, ale nie aż tak silnie, jak w bliskiej relacji, czyli jedynie w relacji małżeńskiej takie kwestie wyjdą. Tak? Dlatego później jesteśmy zdziwieni, że odkrywamy na nowo siebie. Rzeczywiście odkrywamy te demony przeszłości, to, co działo się w naszym domu. Doszedłem do takiego wniosku, że dopiero jak człowiek ma około 40, zaczyna sobie zdawać tak naprawdę sprawę z tego, co działo się w domu rodzinnym i zaczyna na to patrzeć z innej perspektywy. Dopiero jakby zatacza się ten cykl pokoleniowy, kiedy ktoś już ma swoje dzieci, wychowuje swoje dzieci, ma z lat 40, ma szansę głębiej wejrzeć w swoje życie. Już widzi, że to nie jest tak wszystko cudowne i piękne, że to nie jest stąpanie tylko w chmurach, ale że trzeba iść twardo przez życie. I kiedy sami doświadczamy tego bólu i zmagania, wtedy przychodzi do nas większa refleksja i zaczynamy zastanawiać się nad swoim życiem. Nie wiem, czy mieliście, ale w tym cyklu rozwojowym człowieka według Erika Eriksona jest taki ten model, że to wszystko, co nagromadziło się wcześniej, dopiero po 40 którymś roku życia wychodzi, że albo będziemy spełnieni, albo ta rozpacz wcześniejsza i nierozwiązanych konfliktów zaczyna wychodzić. Czyli wcześniej czy później szydło z worka wyjdzie, jak to mawiał profesor Tischner. Wcześniej czy później to szydło wyjdzie. Tutaj jest też ta kwestia obciążenia seksualnością, tak? Że w dużej mierze też rodzice nas obciążyli swoim podejściem, swoim spojrzeniem, przez to chociażby, że w ogóle nie mówili. Albo że nadawali takie cechy temu, że to coś jest albo zbyt tajemnicze, albo zbyt wzniosłe, albo zbyt podłe. Jaki jest świat? Jacy są ludzie? Albo ludzie są dobrzy, albo źli, tak? Albo wszyscy nas krzywdzą i często właśnie u osób z lękowym podejściem, gdybyście zrobili genogram, jak funkcjonowała babcia, czy tam mój dziadek, ojciec, matka, byście odkryli, że ten lękowy stosunek do świata był u rodziców, tak? Lękowe podejście, że inni to skrzywdzą, że trzeba wszystkiego pilnować, czy zjadłeś to, czy zrobiłeś to, czy posprzątałeś, czy to, czy tamto. I gdy zaczynamy tak bombardować dziecko, to nic dziwnego, że później ono lękowo podchodzi. Czy zrobiło to? Ojejku, nie zrobiło tego, coś będzie. A później nic dziwnego, że wchodzi w dorosłe życie i ten lęk się w nim kumuluje i to jest jego sposób interpretacji świata. Jeszcze inna kwestia, że w naszych rodzinach uczymy się pewnych schematów. Ja tylko wypisałem tutaj tylko niektóre schematy. Uczymy się, że w naszej rodzinie możemy być na przykład rozjemcą, tak? Bo rodzice się ciągle kłócą, to my jako dzieci musimy złagodzić to napięcie. Słuchajcie, pracuję od kilku lat z kobietą, która przeżywała straszny dramat. Rodzice non-stop się kłócili, przychodzili, latały noże, latały talerze, wrzątek, oblewanie siebie wrzątkiem. Słuchajcie, wyrosła w takim domu i pierwsza rzecz, ona zawsze, jak rodzice mieli przyjść do domu, a przychodzili często po jakiejś imprezie, co robiła? Chowała wszystkie noże, chowała czajnik, żeby nie można było zagotować gorącej wody, chowała zapałki, żeby gazu nie można było zapalić, żeby rodzice, broń Boże, tylko nie rzucali się nożami albo nie oblewali wrzącą wodą. I taki lękowy schemat nastawienia do świata. I teraz możecie sobie pomyśleć, jak ta kobieta, tak, dziecko wychowywane w takiej atmosferze, weszła w dorosłe życie, tak? Ile lęków sobie niesie i jak bardzo musi być adekwatna, abyście ją zobaczyli. Fantastyczna kobieta, zdjęcie na pierwszy okład żurnala, jakiegoś twój styl i tak dalej, elegancka, w pięknym garniturku, najmodniejsze ciuchy, a wewnątrz tyle lęku, a wewnątrz tyle napięcia i takiego podejścia, muszę zrobić wszystko, byleby tylko nie zadziało się coś złego. Zobaczcie, ja mówię o skrajnych rzeczach, ale my mamy różnego rodzaju te, w cudzysłowie nazywając, swoje demony, z którymi gdzieś idziemy przez życie. Ja kilka swoich demonów wypędziłem, rozprawiłem się z nimi. Podejrzewam, że jeszcze kilka zostało i ciągle się rozprawiam. Ja miałem tendencję do bycia bohaterem, tak? Aby nadać rodzinie znaczenie. Można być żołnierzem wcielonym do armii jednego z rodziców, tak? Bo rodzice lubią walczyć i ojciec szuka poplecznika, matka szuka poplecznika i szukają często w dzieciach tych popleczników. I to są wzorce. Można być błaznem, żeby rozładować napięcie. Można być dzieckiem we mgle. To najlepiej to zniknąć. Mnie nie ma, żeby tylko mnie nikt nie dostrzegł, niczego nie chciał ode mnie. Tak, żeby ojciec mnie w końcu zostawił w spokoju. Różne role można przyjmować. I gdzieś te różne role pełnimy w swoim życiu. Z perspektywy biblijnej ja bym nazwał to, co apostoł Paweł mówi, tak, o warowniach w naszym umyśle. Że to są takie warownie w naszym umyśle, które niełatwo zburzyć, i często właśnie w małżeństwach toczą się bitwy o te warownie, czyli to, co zostało ukształtowane w nas, właśnie w naszych schematach domowego życia. I większość z nas lekceważy ten wpływ życia rodzinnego, bo wierzymy, że biorąc ślub oddzielamy się od naszych domów rodzinnych. Ale prawda jest taka, że nawet jeśli wyjedziemy o 100 kilometrów czy o 1000 kilometrów od domu rodzinnego, ten dom rodzinny będzie w nas. Ja czasami słyszę tak, ale ja przecież nie mieszkam z moją matką. Może ze swoją matką nie mieszkasz, ale twoja matka mieszka w tobie, tak? Czyli to nie jest kwestia fizycznego oddzielenia się tylko. Aczkolwiek zachęcam do tego, by się oddzielać fizycznie, tak? Bo w Biblii jest napisane, opuści ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną, żeby zostawić też fizycznie, oddzielić się. Zawsze swoim synom mówiłem tak, jeśli bym tylko chciał, żebyście mieszkali ze mną, przypominajcie mi, że jak byłem młodszy, zakazywałem wam, że nie macie prawa ze mną mieszkać. Macie odejść z domu, tak? Bo nie chcę się wtrącać, bo zawsze mój synek jest tym moim ukochanym synkiem. Jeśli by żona go krzywdziła, no czyją ja stronę wezmę? No swojego ukochanego synka, bo go nosiłem, tak? Bo kładłem go sobie na piersi i taki był mój kochany. A później go jakaś wzięła i go krzywdzi. No, straszna rzecz, tak? I to trzeba mówić do swojej głowy, do swojej duszy. I myśmy z żoną mówili, nie wtrącamy się, nie rozmawiamy na ten temat. Jak zapyta, wtedy mogę odpowiedzieć, co sądzę, tak, co myślę. Ale jak zapyta, a jak nie, no to trudno. Nawet jeśli wiesz lepiej, nie doradzaj. Jeśli ciebie dziecko nie pyta, nie doradzaj, nie wtrącaj się. I chcę powiedzieć z własnego doświadczenia, że to jest trudne, tak, ugryźć się w język i przemilczeć, bo ja zawsze bym zrobił najlepiej, tak? Mój młodszy syn zawsze mówi, wiem, ty zawsze najlepiej, tak, ale mówi, nie ucz mnie, jak mam żyć. To, co mogłeś, nauczyłeś. Teraz mam swoje lata, nie ucz mnie. Zapytam i cieszę się, że postawił tę granicę. Tak? Jeśli by nie postawił granicy, moja tendencja byłaby taka, by pouczać go ciągle. Tak? Nie chciałbym tego robić, ale to znowu jest pewien schemat, pewien nawyk. Więc od domu rodzinnego nie oddzielimy się, ale możemy pewne rzeczy zweryfikować. Jeśli ponazywamy, jaką ulgę sprawiło mi, gdy zacząłem nazywać pewne rzeczy, które moja mama wkładała mi do głowy, tak? I stwierdziłem, szkoda, że terapii własnej nie robiłem, mając lat 27, jak zawierałem związek małżeński. Tylko musiałem, mając lat 40, tak? Ile, od ilu kwestii byłbym uchroniony? O ileż łatwiej z żoną by mi się dogadywało, byśmy nie musieli stoczyć tylu wojen. Tak? Ale może też jest takie przysłowie, kto się czubi, to się lubi. Może te wojny spowodowały, że kocham swoją żonę. Tak? Nie będziemy tego ćwiczyli, ale poćwiczcie to, jak wrócicie do domu. Porozmawiajcie o swoim domu rodzinnym, tak? Czego się nauczyliście? Według mnie, to będziecie mieli na slajdach, warto popraktykować, porozmawiać, posłuchać, przyjrzeć się tym swoim schematom, poodkrywać. Czyli na to nie będziemy mieli czasu, ale polecam, dajcie sobie czas odkryć coś głębiej, co w was siedzi. I nie bójcie się, te demony są w was. Ale jak je rozpracujecie, jak je obnażycie, ponazywacie, dużo łatwiej będzie się od nich uwolnić. Przestaną być takie demoniczne. Przestaną być takie zaskakujące, bo zobaczycie, że można się rozprawić z takimi kwestiami. Ja nadal mam problem, jak za dużo moja żona mnie krytykuje. Nadal mam problem, tak? I czasami za ostro reaguję, tak? Ale przychodzę po rozum do głowy i po pewnym czasie zreflektuję się, upamiętam się i przepraszam. Przez długi czas słowo przepraszam tylko gdzieś było tutaj, nie chciało przejść tutaj, przez gardło. Więc zobaczcie, można pozmieniać, ale te rzeczy trzeba poodkrywać. Czyli rozpracuj, jakie są twoje kotwice, jakie są właśnie te twoje punkty odniesienia. I to jest długi proces. To nie jest tak, że uda się od razu rozpracować. Jest w tej chwili dosyć szeroko propagowana tak zwana terapia schematów. Warto się nią zainteresować, bo ona tam fajnie porządkuje, jakie to schematy zostały ukształtowane w nas właśnie poprzez funkcjonowanie w domach rodzinnych. I to jest dosyć praktyczna i według mnie terapia fajna do zastosowania w poradniach chrześcijańskich. To zachęcam do tej terapii schematów. W związkach małżeńskich winimy za swoje uczucia, reakcje, wyłącznie nieodpowiednie zachowania partnera. I zobaczcie, nie uświadamiamy sobie, że podtrzymujemy rodzinne tradycje radzenia sobie z trudnościami i nieporozumieniami. Czyli prosta zasada, to nie ja, to ona. To ona winna. Zobaczcie, to jest to, co Adam zastosował. To nie ja, to Ewa. Ona to spowodowała. Jeśli nie rozpoznamy, nie mamy szansy na zmianę. Jeśli rozpoznamy, mamy szansę, żeby coś z tym zrobić, tak? Czyli odciąć się od tego i to będzie nas kosztowało. To jest bolesne. Zmiana jest bolesna, ale jest możliwa. Bardzo często tutaj to ja spotykam się z takim podejściem, no to w takim razie co ja mam? Krytykować rodziców, to co ja mam gdzieś patrzeć na nich z pogardą. Ja mówię, oczywiście, że to nie o to chodzi. To nie chodzi o żadną krytykę rodziców, ale o realistyczne nazwanie tego, co działo się w domu rodzinnym. To nie chodzi o wartościowanie rodziców, czy dobrzy, czy źli. Nie ma dobrych, czy złych rodziców. Ja chciałem być cudownym rodzicem, a wiem, że mnóstwo rzeczy schrzaniłem, krótko mówiąc, tak? Każdy z nas jest mieszaniną wielu aspektów. I w jednych sprawach zdaliśmy pięknie egzamin, w innych powiedzmy na trójkę, w innych namierny, a w innych może kwestiach nie zdaliśmy egzaminu. Każdy z nas. Ale to jest kwestia ponazywania rzeczy, żeby przyjrzeć się. I okazuje się, że jeśli dacie szansę osobie, żeby bez lęku podeszła do swojej mamusi albo tatusia, tak? Bo ja nie mogłem podejść, bo co ja mam złego powiedzieć o mamusi, jak ona jest taka cudowna, ale jak uwolniłem się od tego wartościowania, żeby ponazywać pewne kwestie, zaczęło otwierać to moje oczy. Zacząłem widzieć, jaki to miało wpływ na mnie. Czyli nazywamy rzeczy po to, by odkryć, nie wartościując, nie nadając temu wartości, ale patrząc na konsekwencje. Jak powiedzmy ten sposób funkcjonowania ukształtował mnie. Tak? Bo jeśli tata ciągle krytykował, jeśli dla ojca byłeś ciągle nie dość, czy byłaś ciągle nie dość, to jak to na ciebie wpłynęło? I to nie jest kwestia powiedzenia, że on jest niedobry. Nie. To jest kwestia pokazania, jak ta ciągła krytyka, ciągłe odrzucanie ukształtowało ciebie, twoje emocje, tak? Jaki ból w sobie nosisz. bo dziecko wtedy nosi ból, bo nikt nie chce być krytykowany i odrzucany. Tak? I co ten ból powoduje w tobie? Czyli nie traktujmy tego jako zdrady rodzica, tak? Ale musimy zobaczyć, jak to na nas wpłynęło i jakie mechanizmy obronne, prawdopodobnie to mieliście na którymś spotkaniu, bo każdy z nas wytwarza mechanizmy obronne, by przeżyć. Jeśli dziecko jest maltretowane, jeśli stosuje się wobec dziecka jakąś przemoc, żeby ono przeżyło, musi uruchomić jakieś mechanizmy. Albo odrzucić tę relację, przyjąć jakąś skorupę, albo uciec w świat fantazji. Kiedyś pamiętam historię jednego z terapeuty, który opowiadał, jak pracował przez 8 lat z kobietą, która przez całe swoje, jak on ją poznał, to już w szpitalu psychiatrycznym była 12 lat. Jak poznał jej historię, był dramat. Rodzice, jak była dzieckiem, jakaś satanistyczna sekta, tak? Przywiązywali ją na krześle jako dziecko w garażu i siedziała całymi tygodniami w garażu przywiązana na krześle, gwałcona przez ojca i przez innych członków sekty, przypalana papierosami. Słuchajcie, ta osoba uciekła, żeby przeżyć, uciekła w świat fantazji. Tak? Czyli wytworzyła w sobie tak zwany ten wieloosobowościowy zespół. I później przez lekarzy, przez długi czas była traktowana jako schizofreniczka, żyjąca w urojonym świecie. Jak on zaczął tam pracować w tym szpitalu psychiatrycznym, zobaczył, że ona nie jest schizofreniczką, ale zaczął powoli odkrywać ten świat i przez 8 lat pracował, próbując właśnie scalić tę jej osobowość. Później, jak odszedł z tego szpitala, ona wyszła, pracowała jako pomoc w szpitalu, samodzielnie już funkcjonowała, co jakiś czas z nim się kontaktowała, żeby mieć w nim jako wsparcie. On zaczął odkrywać, bo ona manifestowała w różnych momentach te aspekty tej osób, tak? Ona wieloosobowościowa i on zobaczył, że w tym zespole wieloosobowościowym te osobowości są spójne, jakby manifestują. Tak. Więc on odkrył, że to nie jest schizofrenia, tylko to jest ten zespół wieloosobowościowy i zaczął wtedy pracować. Wiecie, służba zdrowia jest niestety niedofinansowana strasznie i wiele osób jest źle leczonych, tak? Lecznictwo psychiatryczne wymaga dużo czasu, dużo nakładów. Najlepiej dać środki odkorowujące, tak, odmóżdżające, żeby uspokoić pacjenta, żeby nie był agresywny, żeby zniwelować napięcie, porządny zastrzyk. Natomiast mało jest tych, którzy chcą naprawdę poświęcić uwagę i czas. Ja sam jestem lekarzem, nie chcę nic złego mówić, ale uważam, że wynika to z dofinansowania służby zdrowia, a szczególnie właśnie tej psychiatrycznej części. I wszystko jest szybko po łebkach, byleby tylko kasa się zgadzała, tak? I często pacjent nie jest ważny. Więc pewnie, że jest, robi się badania, robi się konsultacje, ale bardzo często te konsultacje też są powierzchowne. Dlatego im więcej będzie osoba miała wsparcia, tym naprawdę dużo łatwiej. Ja teraz od miesiąca pracuję z jedną osobą ze Stanów, wydzwania wieczora, u mnie to jest wieczór, tak, wydzwania, gdzieś rozmawiamy godzinę. Była w szpitalu psychiatrycznym, dostała takie leki, prosiłem, żeby szła do następnego psychiatry, zmieniła, w tej chwili wyszła z urojeń, tak? Ale też rodzina wierząca i w pierwszym momencie trzeba demony wypędzić. Ludzie wykształceni, ja mówię, dajcie sobie spokój z demonami. To nie jest kwestia demonów, tylko to jest kwestia, weszła w świat urojeniowy, bo rozpadło jej się małżeństwo. A całe życie walczyła o to, by mieć tego męża. I teraz ten mąż kawał drania, który ją poniewierał w małżeństwie, po prostu małżeństwo się rozpadło. I dramat nie poradziła sobie, uciekła, bo był tak wielki ból, uciekła w świat urojeń. I pierwsza rzecz, natychmiast do lekarza, do psychiatry, żeby wyrwać tego urojonego świata. Tak, żeby nie nakręcała tej spirali, leki przeciwurojeniowe, a wtedy terapia. Tak? Chodzi na terapię i wieczorami kilka razy w tygodniu dzwoni i rozmawiamy, żeby jeszcze kolejne czynniki wsparcia miała. Jak uporządkować sobie świat po wojnie, tak? Bo dla niej to była wojna. Jak ten świat uporządkować? A walczyła o co? Bo chciała być kochana jako dziewczynka. Bała się odrzucenia, bała się krytyki. Ojciec fantastyczny, ale autorytarny. Więc bała się tej krytyki, odrzucenia i zrobiłaby wszystko, byleby tylko być przyjętą i zaakceptowaną. I to był jej schemat, tak? Walka o przyjęcie, o zaakceptowanie. Żeby rówieśnicy mnie zaakceptowali, a rówieśnicy odrzucali ze względu na otyłość. Bo znowu swoje problemy, co robiła? Pocieszała jedząc. Zobaczcie, jakie błędne koło. Ale wciąż potrzeba czego? Miłości. I potrzeba akceptacji. Potrzeba bycia ważną dla kogoś. Tak? Świat stał się nieznośny, więc uciekła w ten świat urojeń, żeby przeżyć. Psychoza jest określana często jako mechanizm obronny, tak? Na to, by przeżyć, żeby poradzić sobie, żeby nie doszło do całkowitego jakiegoś szaleństwa. Więc każdy z nas takie mechanizmy różnego rodzaju uruchamiał, żeby przeżyć, tak? Ale przez to stajemy się niewolnikami różnych przyzwyczajeń, tak? I pozbycie się tej tradycji czy tych schematów często jest odczuwane przez nas jak taka separacja, że tak jakbyśmy mieli umrzeć, coś dzieje się niewłaściwego. Natomiast w relacji małżeńskiej, jeśli nie rozprawimy się z takimi schematami, one strasznie niszczą relacje. Tak. Czyli co chcemy zmienić, co chcemy zburzyć? Na pewno nie obraz dobrych, troskliwych rodziców. Na pewno nie przez to, że odrzucimy swój dom, bo bardzo łatwo wahadło z jednej strony może przegiąć, wychylić się w drugą stronę. Domu nie odrzucimy, ale na dom musimy spojrzeć realistycznie. Dom twojego współmałżonka może ci się wydawać na początku bardziej atrakcyjny, bo często się nam wydaje, że tam nie ma takiej patologii jak u nas, w naszym domu. A chcę wam powiedzieć, że tam była inna patologia. W naszym domu była jedna patologia, w tamtym domu jest inna patologia, tylko dla nas jest to atrakcyjniejsza patologia. Tak? Trzeba po prostu rozpoznać i ponazywać te kwestie, tak? Żeby nie uciekać w coś, bo to coś wydaje nam się tylko na pierwszy rzut oka, że jest lepsze. Ale jak dogłębnie poznamy, jak się zaczniemy dokopywać do demonów tamtego domu, to okaże się, że każdy dom ma swoje. Czyli bez względu na to, gdzie idziesz jako osoba dorosła, zawsze niesiesz swój dom i jego tradycje ze sobą. Ale to od każdego z nas zależy, które z tych tradycji będziemy kontynuowali, z którymi się rozprawimy, bo same nie znikną. Czyli to my mamy moc burzenia warowni, tak? Albo i będziemy ich umacniali. I tutaj kilka małżeńskich mitów. To już sobie sami przeczytacie, te małżeńskie mity. To jest między innymi: małżeństwo spełni wszystkie moje pragnienia. Ja przekonuję te dziewczyny czy tych chłopaków, że małżeństwo nie spełni twoich pragnień i oczekiwań. Będziesz mógł wiele czerpać satysfakcji, ale będziesz też bardzo często rozczarowany. Tak? O, małżeństwo nie jest po to, by spełniać tylko nasze pragnienia, jest czymś więcej. Tak? Jeśli mnie naprawdę kocha, to zna moje myśli i uczucia. miłość romantyczna to podstawa dobrego małżeństwa. Ja uważam, że więcej daje dobra kasa i dobra komunikacja niż ta miłość romantyczna. Tak? Dobra kasa i dobra komunikacja, mądre podejście do życia, do rozmów, do spędzania czasu, a wtedy i o romantyzm łatwo. Bo jak pięknie w dobrej restauracji siedzieć, patrzeć w sobie w oczy, pić, zajadać kaczuszkę z borowinkami. Dobrzy małżonkowie piorą brudy we własnym domu. To często jest w chrześcijańskim podejściu. Gdy milczymy, przyzwalamy. To jest też problem współuzależnienia. Łatwo do wejść właśnie w ten mechanizm. I to jest też schemat domów. Wchodzenie we współuzależnienia, czyli przyzwalanie. Tak? Dziecko naprawi nasz związek. Dzieci to małe potwory, nowe problemy. Tak? Są kochane, cudowne, ale pamiętajcie, im więcej dzieci, tym więcej też problemów. To jest więcej zmagań. Dzieci są błogosławieństwem, ale są wielkim wyzwaniem i musimy o tym pamiętać. Małżonkowie powinni uszczęśliwiać się nawzajem i tak i nie. Tak. Moja żona dużo daje mi szczęścia, ale doszedłem do wniosku, że tak naprawdę moim szczęściem to być blisko Boga. Tak? A przez to, jeśli jestem blisko Boga, to jestem i blisko żony. Ale żona mnie nie uszczęśliwi. I ja doszedłem do wniosku, że mogę być wspaniały, ja nie uszczęśliwię żony. Ja czasami bardzo rozczarowałem swoją żonę i ona musiała dojść do tego wniosku, dojrzeć do tego. Bo przez długi czas ja byłem znowu takim bożyszczem, bo moja żona była zakochana we mnie. Tak? Bo też wybrałem sobie kobietę, która we mnie na początku była zakochana. Ale szybko łuski jej spadły z oczu, tak? A mamusi nie. A jej spadły. I zobaczyła, że wiele jest trudności we mnie, tak? I zobaczyła, że ja jej nie dam szczęścia, tak? Ja jej nie spowoduję, że ją uszczęśliwię. Bo byłem w tym czasie, no jak się pobieraliśmy, ja byłem wiele lat wierzącym, ona się dopiero co nawróciła. Ja już pracowałem, byłem lekarzem, ona dopiero kończyła studia. Czyli ona umieściła mnie tutaj na piedestale, tak jak mamusia, tak? A ona się postawiła tutaj i myślała, że ja spełnię jej oczekiwania, że ją uszczęśliwię. I zobaczcie, jaki zawód, kiedy się rozczarowała. I jaki ból był dla niej. I jaka bolesna lekcja, tak? Małżeństwo to partnerstwo niedoskonałe, tak? My tak myślimy, że powinno to być doskonałe, bo bardzo idealizujemy, a szczególnie w kręgach naszych chrześcijańskich zmierzamy do doskonałości. Tylko kurczę, nikt do tej doskonałości sam nie doszedł jeszcze. Chyba, że mi pokażecie taką osobę. To jest kierunek naszego działania, tak? Nasza droga. Ale do doskonałości kawał drogi mamy do przejścia, tak? Cel wciąż pozostaje ten sam. Zmierzam do nagrody w górze, ale przede mną kawał drogi, tak? A jak dzisiaj Pan mnie powoła, bez względu na to, gdzie jestem w tej drodze, mam tę pewność, że ani głębokości, ani szerokości nie oddzielą mnie od miłości Chrystusowej, tak? Pan Bóg zbiera pielgrzymów bez względu na to, na jakim kilometrze tej drogi są. Więc twierdzę, że małżeństwo to wciąż najpiękniejsza wspólnota dwóch osób. Można pracować, można przepracować wiele problemów. I lubię ten, strasznie lubię ten werset. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. I tak chciałbym, żeby było w moim życiu. A to moja żona i ja. Niedoskonali, a jednak szczęśliwi. Czasami sobie szpilę wkładamy, czasami się pokłócimy, modlimy się razem, razem chodzimy na spacery. Myślę, że kto znalazł żonę, to skarb znalazł, coś dobrego. Kto znalazł męża, znalazł skarb. I myślę, że to naprawdę jest piękna droga. ale kręta, niełatwa. To, co Winfried, pamiętacie ten slajd, który pokazywał? Tam nie ma nigdy tej prostej drogi. Tam jest ta droga pokręcona tak, żeby ta trzecia, żeby tam dojść. To jest ta trzecia droga, tak? Ale zobaczcie, cel się nie zmienia. Chcemy tam dojść. I ja wierzę, że jeśli tam będziemy pracowali, jesteśmy w stanie tam dojść, bo wielkie wody nie ugaszą miłości. Twojej, tak? Mojej. Pomódlmy się, żeby tak było w naszym życiu, żebyśmy mogli tam dojść. I Panie Jezu, o to Ciebie chcemy prosić. A Twoje słowo mówi, że zbadałeś nas i wiesz. Wiesz, jacy jesteśmy, jaki jest każdy z nas i nie musimy ukrywać tego, nie musimy udawać, nie musimy zakładać masek, nie musimy udowodnić Tobie nic, że jesteśmy lepsi. Po prostu nas znasz. Znasz nasze warownie, znasz nasze wszelkie schematy. Ty o tym wszystkim wiesz. I Panie, prosimy Ciebie, abyś poprowadził nas dalej. Nawet jeśli jesteśmy poranieni przez życie, nawet jeśli tych warowni jest tak dużo w naszym życiu, to Ty masz moc ciągle burzenia tych warowni. Nawet jeśli jesteśmy posiniaczeni przez życie, Ty masz moc leczenia. I Boże, ja dziękuję Ci, że Ty wciąż przychodzisz na nowo i na nowo. Dałeś obietnicę właśnie tego żywczego tchnienia, że nie zostawisz nas ani nie porzucisz. Panie, teraz prosimy Ciebie. W naszej bezradności, Panie, poprowadź nas dalej, byśmy byli pielgrzymami, którzy znowu podnoszą wzrok ku górze. Bo Twoje słowo mówi, skąd nadejdzie pomoc? Pomoc jest u Pana. Ja, Boże, wierzę, że ta pomoc jest od Ciebie. I Panie, poprowadź nas dalej, przyjdź tak osobiście do każdego z nas, by poprowadzić dalej. Panie, byśmy, badając swoje serca, mogli otworzyć się na Ciebie, byś tam mógł wejść, uleczyć to, co poranione, uzdrowić, poprzemieniać. Panie, nie musimy się Ciebie bać, bo Ty jesteś miłością, która przyszła na ten świat. I Panie, dziękuję Ci za to, kim Ty jesteś i za to, że Ty czynisz nas swoimi dziećmi i za to, kim my możemy stawać się w Tobie, tym rodem królewskim, rodem kapłańskim, ludem nabytym drogocenną krwią Chrystusa. Panie, i prowadź nas dalej. Nawet jeśli upadamy, nawet jeśli jest wiele nieumiejętności i nawet jeśli jeszcze nie widzimy wielu rzeczy, Panie, prosimy Ciebie, prowadź nas dalej. Otwieraj nasze oczy, a tak jak Twoje słowo mówi, poszerzaj granice naszego serca, bo tam jest najczęściej ciasnota, w moim sercu. Dlatego, Panie, poszerzaj granice mojego serca, by nie było we mnie ciasnoty, bym miał bardziej kochać na Twój wzór. Ty, będąc Panem, stałeś się sługą. Boże, i tak proszę Ciebie, abyś uczył mnie, bym stawał się sługą dla swojej żony, dla swoich dzieci, a jeśli dasz, dla swoich wnuków w przyszłości czy wnucząt. Panie, bym stawał się sługą dla tych, których stawiasz na mojej drodze, aby był naczyniem błogosławieństwa. I Panie, chcę modlić się tutaj o moich braci, moje siostry w Chrystusie, aby stawali się tym naczyniem błogosławieństwa dla ludzi, których będziesz stawiał na drodze ich życia. Bo tak wielu jest poranionych, którzy potrzebują pokrzepienia, i aby stali się błogosławieństwem dla innych. żebyśmy biorąc od Ciebie nie chowali tego dla siebie, ale dzielili się tym błogosławieństwem z nieba. Boże, dziękuję Ci za to. Pobłogosław nas. Amen. Amen. Dziękuję za czas. Macie pytania? Możecie mailowo.
Dwa pytania. Pierwsze pytanie. Już mówiłeś o tym, że nie warto dzieci chować pod koszem. Jakie jest twoje zdanie odnośnie takiego coraz popularniejszego nauczania w domu dzieci? To jest pierwsze. A drugie, jak pozwolić dorosłym dzieciom wyzwolić się z tego obciążenia domowego?
Pierwsza rzecz. Homeschooling uważam, że jest fajny, ale nie każdy rodzic jest w stanie, ma możliwości i nie każde dziecko nadaje się do homeschoolingu. A jeśli jest homeschooling, to można wyjść poza ten klosz i w większej grupie też uczyć, żeby to nie izolować, tak? Czyli jestem za homeschoolingiem, jeśli jest dobrze prowadzony, tylko czy rzeczywiście mają rodzice szansę, czy dziecko się nadaje do homeschoolingu, bo jeśli ma dużą cechę do zamknięcia, to raczej bym zachęcał do wyzwolenia, poszukania dobrej szkoły, małych klas, żeby nie zamykać, ale pomagać. Ale uważam, mam grupę znajomych, którzy mają dzieci, ale robią to tak fajnie, bo zbierają grupę, kilkanaścioro dzieci jeżdżą gdzieś razem, wspólnie coś robią, czyli w większej grupie. To nie jest taki homeschooling, że tylko dziecko siedzi w domu, żeby nie izolować społecznie. A druga rzecz, rozmawiać z dorosłymi dziećmi. Rozmawiać z dorosłymi dziećmi, pokazywać im pewne rzeczy, usamodzielniać, nakazywać. Ja zawsze swoim chłopakom mówiłem, niech nie oczekują, że im tatuś kupi domy, samochody. Nie zamierzam. Wolę jechać na Majorkę niż im kupić, tak, mieszkanie czy samochód. Niech sami sobie popracują. Co mogę, to pomagam, tak? Jak mogę wesprzeć, wspieram. Ale powiedziałem tak, ja ich nie będę wyręczał, oni mają nauczyć się szanować pracę, ciężko pracować. I naprawdę to działa, tak? Tylko jeśli zaczynamy w wieku 20 lat, to za późno. Już nie ukształtujemy. Kształtujemy małe dzieci, tak? Ale jeśli kształtujemy małe dzieci, mamy szansę dobrze ukształtować. Mówię, jako rodzice nie bić fizycznie, ale one muszą dostać przez życie, żeby się zahartowały, żeby życie było twarde. Sprzątały, robiły. Kiedyś małe dzieci prały, gotowały, sprzątały. Krzywda się im nie stała, tak? Tylko żeby nie były parobkami w domu rodziców, tak? Żeby nie przegonić w drugą stronę. Ale praca jest rzeczą dobrą dla dziecka. Takie wychowanie, hartowanie. A później pewne rzeczy podcinać, żeby one nabrały tej autonomii. Człowiek musi stać się autonomiczny, niezależny, tak? Ja chcę być dalej wsparciem dla swoich dzieci, doradcą, ale nie chcę, żeby one wisiały na mnie, tak? Że jest problem i do tatusia. Ja czasami 2-3 tygodnie nie dzwonię do syna, aż on w końcu mówi, czemu do mnie nie zadzwonisz? Tyle czasu mija. Ja mówię, no właśnie, miałem już dzwonić, tak? Ale co tam u ciebie? Chcę, żeby nabrały tej autonomii i dopiero później, jak już się usamodzielnią, wtedy buduje się fajne relacje. Czasami trzeba poobcinać, rozmawiać, poukrócać pewne rzeczy. Zobaczcie, badania pokazują, że większość Włochów, 35-40-latków, nie chce wyjść z domu, bo wygodnie jest. Jak twoje dziecko ma wygodnie w domu, po co ono ma wyjść? Teraz ma wszystko. Seks pod ręką, wszelkie informacje. Ono chce żyć dla siebie. Nie ma niewygody. Jeśli jako rodzice pozwalamy, one nie będą chciały wyjść z domu. Dlatego warto zapowiedzieć. Nie myśl sobie, że to mieszkanie będzie twoje, to jest moje. Sprzedam i wyjadę na Teneryfę, tak? Bardziej na tej zasadzie, żeby nauczyć je takiego myślenia, ono musi pójść w życie i sobie radzić. Nie wiem, czy to do końca prawda, bo nie sprawdzałem, ale nie jeden pastor właśnie dawał taką piękną ilustrację, że u orłów, u jakiejś tej odmiany, orły jak już dorastają, rozwalają gniazdo, żeby młode zmusić do nauki latania, tak? Żeby one nauczyły się latać. Twoje dziecko musi nauczyć się latać. Nie nauczysz latać, to będzie właśnie chodziło jak kura po ziemi, będzie uwieszone na tobie. I to jest dramat, bo mam jednego takiego pacjenta, 40 lat, uwieszeni na mamusi. Straszne, tak? I mamusia zafascynowana, bo ma synka dla siebie, bo przepędziła już kolejną kobietę, tak? I ma synka dla siebie. Ale to jest dramat, tak? To jest dramat tych młodych osób. I sobie one już nie ułożą życia. I to stwierdzam z bólem serca, nie chcę być wrednym prorokiem, ale sobie nie ułożą życia, bo tak się uwikłały. I kończymy. Będziecie mieli pytania, ma adres mailowy baczewski@op.pl. Jak nie odpiszę za dzień, za dwa, to za tydzień odpiszę. A jak nie będę odpisywał, to przypomnijcie się, proszę odpisać. I dziękuję bardzo za ten wspólny czas.